Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo nam miło, że znaleźliście wolną chwilę, aby z nami pobyć i nas wysłuchać. Dziękujemy także Interfaces za zaproszenie. Jest nam ogromnie miło i zawsze chętnie wracamy do, na Wydział Architektury, w ogóle na Politechnikę Śląską. Przygotowaliśmy krótką opowieść o naszym biurze. Nie chciałyśmy pokazywać projektów stricte jednym po drugim. Raczej skupiłyśmy się na tym, aby opowiedzieć wam, jak wygląda w ogóle prowadzenie biura, troszkę od kuchni i jak wygląda praca przy dość nietypowych projektach, typu instalacje tymczasowe, bądź projektowanie stoisk targowych oraz projektowanie produktu, jakim jest w naszym przypadku biżuteria z węgla. No to co, zaczynamy. Tak, to jestem ja i Bogna z czasów podstawówki. Jest to mega obciachowe zdjęcie, ale stwierdziliśmy, że chcemy trochę przybliżyć, jak zaczęła się w ogóle przygoda z brokatem. Znamy się od podstawówki, razem chodziłyśmy do liceum, do tej samej klasy i tak się złożyło, że dokładnie poszłyśmy na Wydział Architektury i Urbanistyki do tej samej grupy. Znamy się więc dość dobrze, w sumie to nawet bardzo dobrze. To ma to... Ale czasami za dobrze, ma to swoje plusy i minusy, ze względu na to, że w większości się nie zgadzamy, to znaczy mamy bardzo odmienne zdania i to wychodzi przy projektach, więc czasami bywa naprawdę ciężko w biurze, żeby dojść do jakiegoś konsensusu. Każda walczy też o to, żeby przeforsować swój projekt, swój pomysł, ale wizję, to, gdzie chcemy być, do czego zmierza jakby nasze biuro. Mamy oczywiście spójną i w tym się jak najbardziej zgadzamy. Jeżeli chodzi o, tak bym powiedziała, studia, to założenie biura. Drugi, trzeci rok w ogóle jakby nie myśleliśmy o tym, żeby założyć jakąkolwiek pracownię. Była to dla nas totalna abstrakcja, w ogóle byliśmy skupione nad projektami, żadna z nas na ten temat nie myślała. Natomiast to się to trochę zmieniło z końcem studiów, kiedy to były takie dwa bodźce. Pierwszym to były już takie pierwsze zlecenia, które miałyśmy za sobą. Tutaj właśnie widać Gamecraft, gralnię komputerową. Akurat nie doszła do realizacji ze względu na to, że cały lokal był w kamienicy na Mariackiej, która wtedy jeszcze nie była tą mariacką, słynną taką kolebką pubów i klubów. Natomiast w momencie, kiedy właśnie zaczęło w planie, miała być już ta Mariacka taką zamkniętą ulicą typowo pod rozrywkę, czynsz oczywiście poszedł w górę i już chłopaków jakby nie stać było na wynajem czy kupno, już nie pamiętam tego lokalu, więc do realizacji nie doszło. Drugim takim projektem to był właśnie Thousand, pierwsza nasza realizacja mieszkania na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach i jakieś tam już obiecane zlecenia bądź realizacje, które miałyśmy w planach. Oczywiście wszystko to byli znajomi, znajomy znajomych, tak zwany marketing szeptany. To jest w zasadzie do dzisiaj u nas trwa, jest to tak jakby z polecenia na polecenie mamy zlecenia. Drugim takim naszym bodźcem były pewne znalezienie niszy, to był 2008-2009 rok, niszy na rynku w postaci właśnie braku fajnych prezentów, giftów, jakkolwiek to nazwać, związanych z, właśnie ze Śląskiem, z województwem śląskim, z naszym regionem, z Katowicami i ten problem powstał nam na ostatnich latach studiów, kiedy ja i Bogna wyjeżdżałyśmy na Sokratesa i chciałyśmy coś ze sobą zabrać. I wtedy nie było nic, po prostu Bogna zabierała bigos w słoikach, jechała do Kopenhagi, no tak nie można generalnie. I po studiach stwierdziłyśmy, że brakuje takiego jakby prezentu czy upominku, takiego produktu, który byłby stricte związany z naszym regionem. No i w planach te projekty. Więc stwierdziliśmy, że może powinniśmy jakieś, nie wiem, biuro, firma, nie wiem, czy pracownia, coś w tym stylu. No ale do tego jest potrzebna kasa. No trzeba kupić oprogramowanie, mieć sprzęty, plotter, drukarka, podstawowe rzeczy. I stwierdziliśmy, proszę. no, to też, to później opowiem o tym, w zasadzie jego braku. I stwierdziliśmy, okej, przydałaby się nam kasa, więc Bogna, pamiętam, jakoś późno wieczorem wygrzebała gdzieś w internecie formularz zgłoszeniowy na dotacje z Unii Europejskiej na fundusze dotyczące działalności takiej, tak, innowacyjnej, dokładnie. Jakoś termin mijał w następny dzień czy dwa dni później. Stwierdziliśmy, dobra, Bogna, to w takim razie wypełniamy szybko te formularze. Oczywiście ja osobno, ty osobno, do innych miast, żebyśmy miały większą kasę. Szczęśliwie nam się udało. Oczywiście to nie było takie hop-siup. Trzeba było najpierw się tam dostać, przejść pewne szkolenia, napisać biznesplan, który, kurde, no, był grubości no i oferta, na pewno większy niż i grubszy niż nasze prace magisterskie. Szczęśliwie dostałyśmy tą kasę. To mając kasę, jakiś pomysł, znalezienie tej niszy na rynku i te projekty i obiecane projekty w dalszej przyszłości, stwierdziliśmy, no dobra, to trzeba założyć tą pracownię. I to jest początek naszej siedziby. Tak wyglądały początki naszego biura. Siedzibę mamy na Załężu w Katowicach. Zaczynałyśmy od dwóch pomieszczeń, potem w trakcie brałyśmy jeszcze jedno pomieszczenie, adaptowałyśmy jeszcze jedno, teraz mamy całe piętro w kamienicy i szczęśliwie od 7 lat tam jesteśmy. Teraz no, już troszkę lepiej wygląda ta pracownia, bo tak. Mając pracownię, wiąże się z tym też prowadzenie biura, firmy. I tutaj jakby zaczynając zaraz po studiach, jest to totalny kosmos. To jest po prostu tak skomplikowana operacja, ponieważ świeżo po studiach przede wszystkim nie miałyśmy żadnego doświadczenia wyniesionego z pracy w innym biurze. Nie miałyśmy przepracowanych 2, 3, 4 lat. Nie miałyśmy żadnych kontaktów związanych z branżystami, żadnych kontaktów związanych z przedstawicielami handlowymi z produktów wnętrz. Brakowało nam doświadczenia na budowie, bo projekt projektem, wszystko piękne, rzuty, widoki, wizualizacje, klient się zgodził i w ogóle, potem przychodzisz na budowę i okazuje się, że pan Rafał ma jakiś problem, albo pan Stefan nie wie, jak to zrobić, albo tamto i trzeba szybko reagować. Więc uczyniliśmy się naprawdę w tempie ekstremalnym, jak na budowie radzić sobie z pewnymi problemami, które nie jesteśmy w stanie przewidzieć na papierze, w kadzie, w czapie, w czymkolwiek. Druga rzecz, to jest też brak właśnie doświadczenia w prowadzeniu firmy. Nagle okazało się, że no, musimy mieć jakąś umowę z klientem, tak, że nie wiem, że musimy mieć obsługę księgową, że w sumie przydałby nam się prawnik, w ogóle musimy wykupić jakiś hosting, też informatyk. Później okazało się, że jakaś kasa fiskalna, musimy się zdecydować, czy chcemy być VAT-owcem, czy nie VAT-owcem, jakieś ZUS-y, podatek dochodowy, no mnóstwo po prostu takich rzeczy administracyjnych, które w ogóle jakby zakładając biuro, nie myślałyśmy o tym, byliśmy totalnie tego w ogóle nieświadome, nie widzieliśmy, ile to się wiąże pracy z tym, żeby rozkręcić taką pracownię. Plusem jakby zaczynania od razu po studiach jest to, że pracuje się od razu na własne nazwisko bądź na markę, którą chcecie stworzyć. Oprócz tego mając już jakby, bo mamy 7 lat pracowni, prawie będzie 7 i troszkę, mamy już jakieś portfolio, natomiast ktoś, kto jakby zaczyna po jakimś tam czasie pracowania w innym biurze, zaczyna od początku, więc w tym wypadku jesteśmy troszkę jakby do przodu. Oczywiście, tak jak mówię, ma to swoje plusy i minusy. Nie znaczy to, że po 7 latach jesteśmy już super wyspecjalizowane. Cały czas się szkolimy z zarządzania biura, zastanawiamy się, jak polepszyć pracę w biurze, jak sprawić, żeby projekt był rentowny w ogóle, czy na przykład polecam wam, jest to bardzo dobre ćwiczenie, które my też od niedawna wprowadziłyśmy, przeliczcie sobie na przykład ilość godzin poświęconych na jeden projekt. I okaże się, że w pewnym momencie projekt po prostu jest nierentowny i my dokładamy do tego projektu. Więc znowu wprowadzamy pewne zmiany, wprowadzamy pewne działania, które sprawdzamy, mierzymy, czy jest okej, czy nie jest okej, i dalej wprowadzamy jakby jakieś poprawki, szukamy tego złotego środka i cały czas jesteśmy na etapie poszukiwania, szkolenia. Myślę, że to do końca naszych dni prowadzenia brokatu będziemy cały czas jakby poszukiwać takiego złotego środka. A teraz zdaję mikrofon w ognie.
Tak, ja też wam chciałam troszeczkę zdradzić tajników od kuchni, takiego prowadzenia działalności, bo w pewnym momencie miałyśmy z Romą tysiące pomysłów, tak, związanych też z produktami. I nie wiem, czy znacie nasz asortyment, mamy też wprowadzoną do sprzedaży doniczkę i torbę. I miałyśmy jeszcze tysiące innych pomysłów na produkt, ale w pewnym momencie musieliśmy się zastanowić, w jakim kierunku chcemy w biurze pójść. I jeżeli planujecie w przyszłości założyć działalność, to myślimy, że dobrze jest się wyspecjalizować w jakiejś węższej dziedzinie. My dopiero teraz do tego dochodzimy. Miałyśmy właśnie kilka pomysłów mniej bardziej szalonych, które postanowiłyśmy zrealizować, ale widzimy, jak dużo pracy kosztuje wdrożenie produktu. I o ile teraz z biżuterią jest nam już dużo łatwiej, bo mamy wypracowany pewny schemat, tak na przykład z torbą wydawało nam się, że to będzie pestka. Okazało się, że tak naprawdę znalezienie materiału to graniczyło z cudem, takiego, którego oczekiwałyśmy. Wyjechałyśmy do Łodzi, wydawało nam się, że Łódź to jest królestwo tkanin, materiałów, że wrócimy pełne pomysłów, próbek i tak dalej. Okazało się, że wcale tak nie jest, że kolejnym problemem jest drukarnia, raster, nadruk, skóra, tłoczenie skóry i mnóstwo, tysiące elementów. Od właśnie wyprodukowania tego po zdjęcia, sesje, opis produktu, i tak dalej, i tak dalej. I teraz pomimo tego, że mamy mnóstwo pomysłów na kolejne produkty, to wstrzymujemy się troszeczkę z ich wdrażaniem, bo kosztuje to dużo czasu, a czas to jest inwestycja pieniędzy, a już nie mówiąc o samej realizacji takich prototypów i potem wyprodukowania partii. Więc zdecydowałyśmy, że zawęzimy nasze działania do wprowadzania kolejnych kolekcji związanych z biżuterią, projektowania wnętrz i takich scenografii, wystaw w mniejszej skali. Nasze projekty nie są dużymi projektami i zdajemy sobie z tego sprawę i wręcz wydaje nam się, że coraz, że te tematy, które nam klienci zlecają, są związane właśnie z wystawami, z targami i troszeczkę jakby podążamy w tą stronę, ale także otrzymujemy, zauważyliśmy, że jest taka nisza na rynku w postaci statuetek i ostatnimi czasy zdarzyło nam się zaprojektować, wyprodukować statuetki i też jest to pole, na którym, pole do popisu, pole, na którym działamy, czyli mamy produkt w postaci biżuterii z węgla, statuetki oraz wnętrza i instalacje. I Roma wspomniała, że nie chcemy was tutaj zanudzać projektami, które są dosyć szczegółowo opisane na stronie, są też rzuty. Jeżeli oczywiście będziecie do któregoś projektu mieli pytania, to jak najbardziej chętnie o nich opowiemy. Natomiast tutaj dzisiaj chciałyśmy się skupić na dla nas bardziej nietypowych projektach, które, no i wytłumaczyć, dlaczego tak wyglądają. To jest stoisko województwa śląskiego podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego i zwykle pracując nad projektem, pewnie sami macie taki schemat, że robicie sobie w głowie burzę mózgów albo pracując nad konkursem siadacie w kilka osób i wypracowujecie sobie jakiś koncept. A przy tym projekcie zastanowiliśmy się, oczywiście jest to projekt, przy którym mieliśmy dosyć mały budżet, zwykle tak jest przy projektach z różnymi instytucjami kultury czy miasta, że dużego budżetu zwykle nie mamy. I zastanowiliśmy się, podeszliśmy do tego projektu zupełnie od innej strony. Zastanowiliśmy się, co chcemy pokazać, prezentując województwo śląskie na targach. I stwierdziliśmy, że przecież mamy portfolio firm wszystkich, które tworzą coś na Śląsku i dlaczego nie stworzyć takiej kooperacji. I wyjątkowo w tym projekcie zaczęliśmy przeglądać portfolio tych firm i staraliśmy się stworzyć taką ekspozycję, która będzie te firmy promowała i z ich produktów zbudować wnętrze. Drugim i właściwie cały budżet, który mieliśmy, możesz na chwilę zostawić. Tak, cały budżet, który mieliśmy, poszedł na tą zieloną ścianę, którą widzicie tutaj po prawej stronie, którą też zaprezentowała i stworzyła firma z Katowic, Wieczne Pole. I Wieczne Pole poza tym, że stworzyło tą zieloną instalację, ma też produkt, takie jak lasy, w słojach czy jakieś wazony, więc dziewczyny też te produkty na stoisku wyeksponowały. A poza tym właśnie było mnóstwo mebli czy produktów właśnie z lagi, z marbetu, z pagedu i innych producentów. Geszeft przekazał nam grafiki, dziewczyny z AOMI przekazały nam porcelany, czyli wszystko, jabłka były z Częstochowy wraz z skrzyniami. Wszystkie elementy, po najmniejsze detale, właśnie lampy też były z śląskiego producenta. Tak. Silesia Custom Furniture, tak, chyba tak się firma nazywała. Więc starałyśmy się właśnie, żeby każdy element był śląskim elementem. Natomiast instalacja zielona powstała po to, aby podkreślić to, jak bardzo zielonym terenem, właściwie najbardziej zielonym terenem w Polsce jest Śląsk. I urząd też bardzo teraz podkreśla to i mnóstwo robi akcji promujących ekologię na Śląsku i też się to wpisywało w ich strategię. Więc cała kasa właściwie poszła na tą zieloną instalację, natomiast wszystkie elementy, które tutaj widać i właśnie też w ramkach wyeksponowaliśmy wszystkich producentów, dodając linki, krótki opis i przyniosło to oczekiwany efekt, bo bardzo chcieliśmy, żeby produkty, które tam są, wzbudzały zainteresowanie odwiedzających i jak rozmawialiśmy później z firmami, które te produkty dostarczały, to faktycznie mieli zapytania po tych targach konkretne o swoje produkty. Tutaj też są pieńki z firmy Pieniek, pracowni z Katowic. I pokrótce też powiem wam o jakby takim backstage'u takich instalacji, bo zarówno jak tworzymy instalacje podczas Tauron Nowa Muzyka, czy podczas Industriady, czy właśnie tutaj na EKG, nie jest to tylko stworzenie w SketchUpie wizualizacji i potem rzutu, tylko zwykle też towarzyszymy naszym klientom podczas montaży i te montaże czasami to są, nie wiem, dwie noce pod rząd siedzenia w hali. Tutaj akurat w MCK-u jest bardzo komfortowe są warunki, bo zdarzało nam się na przykład siedzieć w walcowni, gdzie było zimno, wiało i siedzieliśmy tam do 4-5 nad ranem i montowaliśmy coś. Natomiast też jakby po naszej stronie często jest koordynacja wszystkiego, czyli to, żeby wszystkie produkty zjechały w odpowiednim czasie na magazyn albo zostały dostarczone bezpośrednio do MCK-u. W tym wypadku akurat tych rzeczy było tak dużo, że musieliśmy część zmagazynować już wcześniej, więc ta logistyka też często bywa po naszej stronie. Tutaj nas mocno wspiera Ars Cameralis i oni oddelegowują do tego ludzi, z nami współpracują, ale no my jednak musimy to wszystko zaplanować, jakby nad tym czuwać, żeby wszystko było spięte i żeby się wszystko udało. I oczywiście tutaj z wykonawcami też współpracujemy. Są to firmy, które się po prostu specjalizują w budowaniu takich stoisk targowych. O kolejnym projekcie opowie Roma.
Tak, drugi projekt też mocno wystawowy. Instalacja tymczasowa Industriada 2016. Jest to podczas Nocy Muzeów w Krakowie. I to też we współpracy z Instytucją Kultury Ars Cameralis, z którą szczęśliwie od 2 lat współpracujemy. 3, jak ten czas szybko leci. Może już 3, nie wiem. Współpracujemy przy Industriadzie. Dlaczego akurat wybraliśmy ten projekt? To był pierwszy projekt, z którym Industriada wychodziła poza województwo śląskie. Więc generalnie klienci mieli no takie mocne postanowienie, ciśnienie na to, aby pokazać się od jak najlepszej strony właśnie w Małopolsce, a była ku temu okazja, ponieważ to była Noc Muzeów, więc wtedy się naprawdę jest mnóstwo ludzi. Trzeba tych ludzi zagarnąć, poopowiadać im o tej Industriacie, o całej akcji, przybliżyć trochę to wydarzenie. Mieli tam swój program, który oczywiście trzeba wdrożyć i przewidzieć w... Aha, no ja myślę, że tak. I dostałyśmy teren, oczywiście założenie jakiś klient dał, który chciał tam przewidzieć typu strefa chilloutu, relaksu, niewidzialne krzesło i tak dalej. Natomiast przestrzeń była ogromna, 300 metrów kwadratowych, było to w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. I trzeba było czymś to też wypełnić. Stwierdziliśmy, że noc jest bardzo fajnym takim, taką porą i zrobimy instalację świetlną. Oczywiście kolor pomarańczowy przyświeca industrializm, więc od tego nie dało się odejść i ten kolor zawsze trzeba gdzieś przemycić. Plus stwierdziliśmy, że wykorzystamy peszle. A zapomniałam o tym powiedzieć, że oczywiście budżet jest bardzo skromny. Peszle są dość tanie, fajne w materiale, dość taki, bym powiedziała, materiał, który fajnie da się podświetlić. Stwierdziliśmy, dobra, idziemy w peszle, zrobimy taką... Tak, ramy już mieliśmy. Peszle, kupiliśmy tyle peszli, że do dzisiaj Ars się z nas śmieje, bo połowa ich magazynu to są peszle. W tych można się w nich kąpać, tak. Z jednej strony chcą, żebyśmy coś wykorzystały z tych peszli, ale mają już tak serdecznie dość, że nie chcą nawet myśleć o tym.
Już ich nie rozplączą.
Tak, dokładnie. Przy takim projekcie, jak w ogóle właśnie instalacje, też jest mnóstwo rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Trzeba to przede wszystkim przetransportować z Katowic do Krakowa i tu powstaje problem, bo możemy sobie wymyślać, co chcemy i nagle powstaje problem w postaci gabarytu określonego tira czy autobusu i koniec. I trzeba się też z tym zmieścić, więc półprodukty jakieś muszą być przewiezione z jednego miejsca, z punktu A do punktu B i tam tworzony dopiero przestrzeń. Na miejscu okazało się, że 300 metrów kwadratowych i teren, który nam dało muzeum, jest zupełnie inny, ponieważ wielki, gigantyczny samolot, który mieli przewieźć, jednak nie przewiozą. Więc ja wyciągam rysunki i przekładam w ogóle od razu układ cały, gdzie co ma być, jakie strefy, gdzie podać te klatki i w ogóle. Także to są, wszystko było w ekstremalnym tempie. Montowaliśmy to w 15 osób, całe popołudnie, noc i następny dzień aż do ranka, więc każdy był po prostu wykończony. Efekt, myślę, że fajny, klient był zadowolony, z miłą w ogóle chęcią ludzie opowiadali o tej instalacji i w 2017 znowu ponownie wróciliśmy. Natomiast tak wyglądały na przykład nasze pierwsze jakieś próby, bo przy instalacjach jest taki problem, że wymyśleć to jest jedno, to jest raz, ale sprawdzić, jak to się będzie miało w realu, to jest druga rzecz. I peszel wydaje się po prostu zwykłym materiałem, tymczasem powstał nam problem, jak w ogóle zamontować go, czy na linkach, w ogóle z prawej strony ta bryła, no to jest jakiś kompletny dramat. A na wizualizacji fajnie to wyglądało, trzeba się z tym jakoś zastanowić i spotykaliśmy się chyba z 2 albo 3 razy właśnie w tym magazynie w Arsie, aby jakoś, no, peszle już w ogóle były zakupione, połowa było peszli, no to nie mogliśmy z nikogo zrezygnować, trzeba było jakoś sobie z tym poradzić. Na linkach, jak to w ogóle później przetransportować, no mnóstwo pytań takich, które na początku wydaje się przy projekcie, że nie są jakoś, no, w ogóle nie ma takich pytań na samym początku. No i tu sama praca przy takiej instalacji. W ogóle no 4 osoby przy takiej jednej klatce, było ich 12. Każdy miał po prostu dosyć już tych peszli. Widać, że po prostu my toniemy w tych peszlach. Tutaj dziewczyny walczą po prostu do późnych godzin, one były zwinięte w taki właśnie kłębek i mnóstwo tych peszli, tam po prawej stronie widzicie wielką kupę taką peszli, ale efekt był naprawdę, myślę, że całkiem fajny, jak chodzi o tą instalację i za każdym razem przy takich instalacjach są po prostu akcje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. A to jest inna instalacja. To jest projekt dość nowy. Instalacja audiowizualna przygotowana na otwarcie Stadionu Śląskiego. Jest to forma diamentu. Diament jako taka metafora Stadionu Śląskiego, który też jest naszym takim swoistym diamentem w województwie śląskim. Z taką też inicjatywą i takim założeniem wyszedł klient. Stwierdziliśmy, że dobrze, to w takim razie będziemy tworzyć ten diament. Bardzo krótki był czas realizacji, bo oni się do nas odezwali jakoś...
Pierwszy raz to była taka sytuacja, że koncepcja powstała nam podczas spotkania z klientem i było tak mało czasu, że w sumie na pierwszym spotkaniu oni wyszli z taką inicjatywą, była szybka burza mózgów i w sumie nie było już czasu na to, żeby się nad tym zastanawiać i trzeba było przejść szybko do realizacji.
Tak, dokładnie. Postanowiłyśmy całą realizację przekazać naszemu wykonawcy, który miał zrobić wycenę i on w zasadzie z tą wyceną no bujał się 2 tygodnie, po czym jednak zrezygnował i zostaliśmy 15, może powiem, że otwarcie stadionu było 1 października. Natomiast myśmy zostali bez wykonawcy 15 września. 2 tygodnie z projektem bez wykonawcy i w ogóle instalacją, której nigdy wcześniej nie robiłyśmy. I powstaje taki problem, kto ma zrobić w ogóle konstrukcję. w ogóle gdzie kupić poliwęglan, folię, kto ma w ogóle przykleić tą folię, cięcie w ogóle tego poliwęglanu, to się wydaje zwykła bryła, ale z tym jest ogromnie, ogromnie dużo pracy. I, a wizja, to był, wizja zadzwonienia do klienta i poinformowania go, że no niestety nie zrealizujemy tej bryły i to na otwarcie stadionu, to po prostu mnie tutaj kulę miałam i nie byłam w stanie w ogóle powiedzieć tego klientowi, że damy klapę przy tak dużym wydarzeniu. Znalazłyśmy innego wykonawcę w Zabrzu, który w ogóle z podniętym ogonem do niego przyjechałyśmy. Zlitował się nad nami, naprawdę chyba na piękne oczy, bo temat był straszny, jeżeli chodzi o termin. Powiedział, dobra dziewczyny, zrobimy to. I to jest w ogóle bryła, którą ja jakby przyjechałam do niego. No to była po prostu mała, gigantyczna, mała taka bryłka, która, makieta, która mi przyświecała. I on stwierdził, dobrze, w takim razie zrobimy konstrukcję, ale wszystkie inne rzeczy, których ja nie mogę zrobić, musicie sobie dziewczyny same poradzić. I przystąpił do realizacji tej bryły. Musieliśmy policzyć kąty między tymi płaszczyznami, jak to w ogóle zmontować. Szereg takich rzeczy, których wcześniej w ogóle nie miałyśmy do czynienia, nie miałyśmy doświadczenia, bo to jest projektowanie takiego produktu, z którym myśmy w ogóle wcześniej nie pracowałyśmy nad czymś takim. W ogóle logistyka to była jedna wielka, duży plan, ponieważ całość była składana w Zabrzu. Poliwęglan kupiłyśmy w Katowicach. Był on przewieziony do Pszczyny, tam do cięcia wodą, która oczywiście nie każde cięcie wodą jest tylko do formatki, czy formatki są jakby takie popularne, ale żeby wyciąć coś w trójkącie lub sześciokącie, to nie każda firma to robi. Z Pszczyny to jechało do Zabrza, aby właśnie tutaj przyjechały te pocięte poliwęglany, aby wywiercić dziury w tym szkielecie. Potem to pojechało do Sosnowca, żeby tam przykleić na to folię mieniącą się i całość pojechała w ogóle z Zabrza i z Sosnowca do Katowic na stadion. No to logistyka po prostu przy jednym takim małej bryłce ogromna. Potem jeszcze się okazało, że będzie w środku znaczy wiedziałyśmy, ale problem był taki, że cały projektor zazwyczaj wyświetla się w prostokącie albo w kwadracie. Tutaj mamy sześciokąt, no i też trzeba to sobie z tym jakoś poradzić. Zapomniałyśmy totalnie przy tym zamieszaniu o gabarytach bryły w stosunku do otworów i możliwości wniesienia czegokolwiek na stadion. Okazało się, że o drzwiach, po prostu o drzwiach zapomnieliśmy i nagle bryła jest, tworzy się i ja dzwonię do Bogny, Bogna, ja nie wiem, czy w ogóle my tą bryłę wniesiemy, bo w sumie to nie sprawdziłam otworów wejściowych, jakie są, bo klatka schodowa jest za wąska i miałyśmy już, nie nauczyłyśmy się, bo miałyśmy już jeden taki przypadek, taką wtopę, kiedy projektowałyśmy mieszkanie, zaprojektowaliśmy duże, gigantyczne drzwi przesuwne do sypialni z drewna i okazało się, że one nie wejdą w ogóle przez klatkę schodową i musieliśmy zamawiać zwyżkę, to było trzecie piętro, dobrze, że klienci jeszcze mieli wtedy wymieniali okna i nie mieli w ogóle okien i wprowadzałyśmy po prostu zwyżką te drzwi i one na styk przeszły. Jakby się okazało, że wcześniej zamówili okna, a dopiero potem by wnosili drzwi, to byłybyśmy ugotowane. I tutaj miałyśmy dokładnie ten sam problem. Na szczęście okazało się, że z drugiej strony są wielkie, duże, gigantyczne drzwi przeciwpożarowe, taka rola, proszę, ewakuacyjne, tak, którą wnieśliśmy ten diament, więc przemilczałam w ogóle, nawet nie powiedziałam klientom, że taki problem był, bo byłoby strasznie. Koniec końców powstała taka bryła. W 2 tygodnie, naprawdę w 2 tygodnie, to jakby mi ktoś powiedział, że taką bryłę będziemy w stanie zrobić 2 tygodnie, to bym powiedziała, że nie ma szans. No tak, to tak. A o naszym najnowszym projekcie opowie Bogna.
Tak, tutaj premierowo, właściwie wczoraj od naszego klienta dostałyśmy zdjęcia z Frankfurtu, bo tego projektu jeszcze nigdzie nie publikowałyśmy i było dla nas ogromnym wyzwaniem i w ogóle super, super zleceniem projekt właśnie stoiska na targach we Frankfurcie. Jest to firma Davis, nasz klient, który produkuje tkaniny. Od lat produkują tkaniny w Bielsku. Nie wiedziałyśmy w ogóle o ich istnieniu i o tym, że tak duża firma, obsługująca naprawdę bardzo duże firmy meblowe, w Bielsku istnieje, mają potężne zaplecze i w zeszłym roku podjęli działania z Mają Ganszyniec, nie wiem, czy kojarzycie. Maja jest jedną z projektantek, która współpracuje z IKEA, wdrożyła z IKEA kilka produktów. No jest też wyróżniona licznymi nagrodami i dla nas, tak teraz dostała nagrodę Design Alive i było to dla nas mega wyróżnieniem, kiedy klient do nas się zwrócił z prośbą o ten projekt, przedstawił nam krótki brief, powiedział, że właśnie robią ogromny rebranding i wprowadzają nową identyfikację, właśnie przeprowadzają warsztaty z Mają i byłyśmy bardzo podekscytowane tym, że będziemy realizować dla nich projekt. Bardzo wydawał nam się ciekawy, a dodatkowym właśnie atutem było to, że mogłyśmy go konsultować z Mają. Oprócz tego, że wprowadzili rewolucję naprawdę w logotypie, bo poprzedni logotyp to były litery pisane z różą w podstawie, więc możecie sobie wyobrazić, jaką transformację przeszli. No i tkaniny też, które wprowadzali nowe kolekcje, czyli w ciągu roku naprawdę firma przeszła potężne zmiany, zarówno takie marketingowe, jak i produktowe. I chcieli połączyć te premiery nowych kolekcji tkanin z swojego brandingu z premierą też stoiska targowego, bo w dziedzinie tekstyliów jest tak, że oni właściwie mają kilkanaście targów w ciągu roku. Tak jak my jeździmy na targi meblowe do Mediolanu, czy bierzemy udział w, nie wiem, Łódź Design Festival, to oni mają takie swoje wydarzenie i najważniejszym z nich jest właśnie są targi we Frankfurcie, które się odbywają teraz. Dzisiaj jest chyba ostatni dzień tych targów. Heim Textil. I to była dla nich taka bardzo ważna premiera. Natomiast tutaj na postumencie widzicie kolekcję Smart, która jest też ich taką teraz flagową kolekcją, także nową. I właśnie podczas tworzenia koncepcji tego stoiska wytyczyliśmy sobie wspólnie właśnie z klientem scenariusze ich pracy podczas targów. I ponieważ przewija się, tutaj tego nie widać, bo to jest jeszcze przed startem targów, zaraz po postawieniu stoiska, przez nie przewija się tłumy, przewijają się tłumy ludzi. Naprawdę sprzedawcy muszą ich obsłużyć multum, więc podzieliliśmy całe stoisko na takie strefy. Tą, którą tu widzicie po lewej stronie, jest to taka strefa VIP, gdzie przychodzi na przykład cała firma, strzelam, firma Agata, prezes firmy Agata ze swoją asystentami, menadżerami, siadają i właściwie dokonują ustaleń na cały rok. Więc oni potrzebują takiej trochę swojej prywatności. Drugim celem, którym nam przyświecał, to to, że dookoła, tutaj tego na zdjęciach nie widać, ale naprawdę oglądaliśmy sobie zdjęcia z targów, to jest po prostu to, co tam się dzieje, to jest kosmos. Jest taki bałagan, dzieje się tam dookoła naprawdę bardzo dużo. No i postanowiliśmy bardzo to stoisko uspokoić i tutaj postawić na to, żeby były dobrze wyeksponowane nowe kolekcje. Stąd takie dwa rdzenie. Jeden z nich tworzy tło dla Smarta, a drugi jest po prostu zaprezentowaniem takiego patchworku w postaci nowych, odświeżonych tkanin. A wewnątrz nich, po prawej stronie ten mniejszy box, to jest zaplecze pracowników, natomiast z drugiej strony jest gastronomia. I też zauważyłyśmy taki trend, że na przykład ludzie tworzą na stoiskach takie bary. No to przecież nie o to na targach chodzi i jak myśmy zwróciły na to uwagę klientowi, że po co tworzyć bar, kiedy tutaj najważniejsza u was jest tkanina. Oni mówią, jeju, no to faktycznie, przecież my nie chcemy w ogóle mieć tam tych kelnerów, dla nas to są w ogóle duże koszta stworzenia tego baru, serwowanie tych potraw i tak dalej. Faktycznie ukryjmy tą kuchnię, będziemy dalej podawali wyciskane soki i kawę, ale faktycznie lepiej, żeby to było schowane. I tutaj na tym zdjęciu widać, to główne stanowiska pracy, tak, czyli z przodu mamy tą strefę VIP i ekspozycję Smarta i z tej strony jest najście takie główne, ale nie chcieliśmy też, żeby, jakby chciałyśmy, żeby stoisko było dostępne z każdej strony i tutaj jest 6 takich, takich stacji roboczych, gdzie przy biurku jest możliwość obsłużenia klienta i wyłożenia materiału, przerzucenia go przez te pulpity, które widzicie. I to są właśnie takie, takie stacje robocze połączone, czyli mamy biurko, a za nim jest po prostu komplet tkanin, czyli każdy z 6 pracowników ma za sobą komplet wszystkich tkanin, którymi dysponuje firma i zrobiliśmy to po to, żeby po prostu szybko mógł podejść do tych wieszaków, przerzucić przez pulpit, a jak podejdzie następny klient, to szybko je odłożyć, bo problem mieli taki, że za każdym razem po całym dniu mieli po prostu mega bałagan i chcieli tego bardzo uniknąć. Więc jakby przy sofach są oddzielne próbniki, komplety tkanin, natomiast przy tych stacjach roboczych jest, są oddzielne komplety. I tutaj też ważne było to, żeby klienci bardzo długo nie siedzieli na tym stoisku, ze względu na to, czy zależało im na tej rotacji, to dlatego podjęliśmy decyzję, że to nie będą niskie stoliki, tylko będą to hokery, można przy nich pracować na stojąco, można sobie przysiąść. I tutaj też dla nas bardzo dużym wyzwaniem i tutaj przyznamy się do błędu było to, że projektowaliśmy meble i szacując na przykład projekt, też jak będziecie sobie w przyszłości coś wyceniali, wydawało nam się, no kurczę, no meble, no w takim, przecież robiliśmy kuchnie, szafy i tak dalej, we wszystkich projektach wnętrz mamy styczność z tym, natomiast taki mebel, który trzeba zaprojektować, taki jak stół, stolik kawowy, czy właśnie ten próbnik tkanin, czy te elementy Smarta, które są takimi bryłami abstrakcyjnymi. Tutaj akurat bryły abstrakcyjne powstały ściśle ze współpracy z Mają i myśmy tylko nakreślili, że chcemy coś abstrakcyjnego, natomiast pracownia Mai już wymyśliła to, żeby to były te pufy i elementy wiszące i to była taka wypracowana nasza wspólna koncepcja, natomiast już nad samym projektem mebli w postaci tych biurek i stolików kawowych pracowaliśmy sami i dopracowanie ich ergonomii, stabilności, gdzie tak naprawdę też mieliśmy 1,5 miesiąca, właściwie miesiąc na ich projekt, realizację i okazało się 2 tygodnie przed transportem do Bielska, a właściwie przed transportem do Frankfurtu, że biurka są niestabilne, jedziemy do naszego wykonawcy. No i właśnie dzięki temu musiały powstać takie dziwne formy, które są u dołu i tego nie widać, tak? Ale całe te stoły się chybotały, w ogóle zgranie pracy stolarza ze ślusarzem, no i właściwie siedzenie w fabrykach czy na stolarni cały czas. To naprawdę dało nam w kość i nie zaczęłam od tego, że popełniliśmy błąd, bo nie doszacowaliśmy tego, czyli tak naprawdę taki projekt mebla właściwie trzeba rozpisywać tak samo jak projekt całego wnętrza, bo właściwie to taki projekt mebla powinno się podzielić na takie same etapy, czyli koncepcja, potem dopracowanie tej koncepcji, zrobienie rysunków wykonawczych i realizacja i nadzory nie na budowie, tylko w fabryce. I jeżeli byście mieli do czynienia z takimi projektami, to polecamy, żeby właśnie sobie to spróbować jak najbardziej szczegółowo rozpisać, bo wydawało nam się, że podołamy i już nie mówię o tej kwestii czasu, gdzie jak zwykle po prostu o 15 wyjechał transport do Bielska, a o 16 z Bielska wyruszał do Frankfurtu. Więc no, wszystko robiliśmy naprawdę na styk, nie mówiąc o tym, że było to robione w piątek, dzień przed sobotą, przed Wigilią. Czyli już wiecie, wszyscy chcieli już pójść do domu i już nic nam nie robić, a myśmy wszystkich męczyli, że jeszcze to i no, dopracowywaliśmy meble. No i koniec końców wszystko się udało. Jest troszeczkę detali, które nas drażnią i które byśmy poprawili, ale wydaje nam się, że na 1,5 miesiąca czy 2 miesiące pracy to i tak to wyszło to...
Nie wiemy, skąd się wzięło materiał
kwiaty w róże, bo to tego nie... Tak, no to już jest naprawdę detal. No cóż, jeszcze pozostało nam, nie wiem, czy jeszcze mogę mówić, bo już w sumie tak... Nie wiem, czy nie jesteście już znudzeni. Więc postanowiliśmy też powiedzieć troszeczkę o naszych produktach. Jest to kolekcja biżuterii z węgla srebra, tak jak Roma mówiła. Projekt powstał już w czasie studiów, gdzieś nam już gdzieś tam coś w głowie się pojawiało, żeby taki produkt lokalny stworzyć. I Też radziliśmy się znajomych, czy tą kolekcję wprowadzać, czy z tym węglem coś kombinować i wszyscy nas przekonywali, że jak najbardziej. I myśmy wtedy miałyśmy kontakt z Anią Pol, która była menadżerem galerii w Sarpie i przez Anię Pol poznałyśmy Kaję Nosal i wspólnie z Kają zaczęłyśmy eksperymentować z węglem i mój wujek dostarczył nam ogromne bryły węgla, z których starałyśmy się coś zrobić ze względu na to, że projektowałyśmy wnętrza, więc stwierdziliśmy, że niech to będą lampy. Zaczęłyśmy wyceniać formy u tokarzy, ślusarzy i okazało się, że taka forma kosztuje kilka tysięcy, więc pojechałyśmy do Ikei i kupiłyśmy miski z nierdzewki za kilkanaście złotych. I zaczęliśmy wtedy eksperymentować właśnie z pierwszymi kloszami, ale kiedy je wyprodukowałyśmy raz, że drażniło nas to, no w sumie to była jedna forma lampy, druga to była taka bardzo nieregularna bryła, w której staraliśmy się wtopić żarówkę, ale tak czy tak im bardziej się w te formy lamp zagłębiałyśmy, zaczęliśmy testować i sprawdzać możliwości wdrożenia ich różnych atestów, opakowania, ich wagi, to tym bardziej się przekonywałyśmy do tego, że musimy zmienić produkt, bo będzie on ciężki do przewożenia, skomplikowany technologicznie do produkcji. No i stwierdziłyśmy, że bardzo uniwersalna będzie forma biżuterii i zaczęliśmy testować. I cały czas zmagając się właśnie z tym materiałem, szukałyśmy rozwiązania. I mój wujek przekazał nam kontakt do pana Czesława Jurkiewicza, który należy do grupy janowskiej. Pracował w kopalni Wieczorek i opowiadał nam w ogóle o swoim zawodzie, o tym, że kiedyś na Śląsku przy każdej kopalni był taki zawód rzeźbiarza. Był on bardzo potrzebny ze względu na to, że rotacja w kopalniach była bardzo duża i każdy górnik nagradzany czy odchodzący na emeryturę otrzymywał puchary, figurki z węgla, żony górników otrzymywały korale, to był zwyczaj i takich rzeczy z węgla wykonywało się bardzo dużo. Teraz już ta tradycja umiera, tych osób rzeźbiących jest już naprawdę bardzo mało. No i kiedy przyszłyśmy my do pana Czesława z propozycją zrobienia kolczyków, pierścionków, no to nas wyśmiał w ogóle, że dziewczyny, przecież ja robię, zobaczcie, tutaj mamy barburkę świętego, tak, po piersie, zegary, no i nie żartujcie sobie ze mnie, nie będziemy robić żadnych kolczyków. No ale tak go nękałyśmy, przyjeżdżałyśmy kilkanaście razy, no i w końcu zaczął nas traktować poważnie i w sumie to spędzałyśmy z nim kilka dobrych weekendów i nam pokazywał różne techniki właśnie rzeźbienia w węglu, obchodzenia się z nim. No i w ten sposób powstały kolczyki, pierwsza nasza taka kolekcja klasyczna i właśnie zawsze starałyśmy się, żeby ten węgiel był jak najbardziej surowy i żeby było widać ten węgiel w węglu i to, co nam właśnie przy lampach nie do końca odpowiadało, tutaj jakby uzyskałyśmy, był lekki.
Forma
do przeziębienia, tak, no i tak dalej. I tutaj przy okazji chciałam też powiedzieć, że to, co już wspominałam, właśnie w tworzeniu produktu bardzo ważne jest dopracowanie każdego detalu, czyli tak właściwie zrobienie prototypu, przygotowanie pewnej partii to jest jedno, ale też za tym się kryje sesja zdjęciowa, pak shotowa, przygotowanie dobrego opisu, z którym tak naprawdę wydawało nam się, że sobie szybko poradzimy, tak naprawdę redagowało go kilka osób i po nas poprawiało, bo żadna z nas nie jest za dobra w tworzeniu opisów i treści, do teraz mamy z tym problem. Przy każdym projekcie, zanim opublikujemy go na stronie, to zawsze tekst jest ostatnim elementem. I właśnie sesja zdjęciowa i pierwsza nasza sesja zdjęciowa, którą organizowałyśmy, właściwie większość zdjęć, które mamy na stronie jest autorstwa Radka Kazimierczaka, który w sumie trwa z nami już od kilka lat, a my z nim. I to jest właśnie takie zdjęcie z backstage'u, kiedy wyruszamy na hałdę. Wtedy po prostu ze znajomymi zebraliśmy zebraliśmy jakieś ciuchy, rzeczy do make-upu, znajome były naszymi modelkami, właściwie znajome Kai. No i wyruszyliśmy na hałdę i tutaj się właśnie przygotowujemy. No i taki jest tego efekt. I tak, i to właściwie tyle. Nie wiem, jeżeli macie tylko do nas jakieś pytania, to śmiało, śmiało zachęcamy.
Dziękujemy.
Dziękujemy wam bardzo.
Tak. No to ja mam takie dosyć może nietypowe pytanie, ale chciałam zapytać, no bo jesteście kobietami. No i chciałam zapytać, jak to jest w tej branży być kobietą, czy jest trudno, czy jest jakaś taka, no nie wiem, no powiem szczerze, no dyskryminacja albo coś takiego, czy jest okej?
Okay? Ja myślę, że teraz już nie, ale jest... Ja odczułam to kilka razy na budowach, tak? Kiedy przychodzisz na nadzór i omawiasz coś z wykonawcą i no nieraz miałam taką sytuację, że najbardziej skrajna to była, kiedy jeden z wykonawców powiedział, że otwórzcie okno i miał na myśli, że po prostu ja mam przez nie wylecieć i nie chciał w ogóle ze mną rozmawiać. I tak, miałam taką sytuację i to już w ogóle był hardcore totalny, ale myślę, że to jest jedyne momenty, które to właśnie odczułam jakieś takie dziwne podejście do kobiet. Natomiast wreszcie sytuacji zupełnie nie. Nawet teraz mamy w naszym teamie chłopaka i myślę, że to jest też taki fajny balans, że jest pierwiastek męski w naszym biurze. Troszeczkę inaczej myślą i że myślę, że jest to zderzenie myślenia jest bardzo dobre. Natomiast właśnie na budowach z tym się stykałyśmy na początku, natomiast teraz już z naszymi wykonawcami się dosyć dobrze znamy. Poza tym po tylu latach doświadczeń, nawet jak mamy kontakt z ekipą, która jest dla nas nową ekipą, no ci wykonawcy już wyczuwają, że... Ci wykonawcy jednak już wyczuwają, że jednak już trochę wiemy i że ich rozumiemy ich problemy, ale tym bardziej, że na budowie staramy się tak naprawdę omawiając, zawsze mamy taki system, że przychodząc z rysunkami wykonawczymi po raz pierwszy omawiamy to i pytamy ich o jakieś pomysły, bo niejednokrotnie bywało tak, że coś w projekcie zmienialiśmy, bo wykonawcy jednak mają bardzo duże doświadczenie, tak, i zderzenie tego naszego doświadczenia i rysunków z ich pomysłami i doświadczeniami często daje bardzo dobre wyniki i chętnie z nimi rozmawiamy i tak jak właśnie jest to teraz w przypadku mebli czy takich mniejszych elementów, to już w ogóle... Na przykład to jak ślusarz ma doświadczenie odnośnie na przykład spawów, stali i tak dalej, no to my o tym nie mamy pojęcia, ale w ostatnim czasie nie zdarzyło nam się, żeby jakieś nietypowe traktowanie. No ja miałam takie doświadczenie na początku na budowach, jak może też byłam trochę młodsza, to tak się zdarzało.
Tak, Bogna powiedziała, no rzeczywiście tak się często zdarzało, jak Bogna mówi, ale też przez to, że jesteśmy dziewczynami, troszkę łatwiej jest nam też wymusić pewne detale, które chcemy, tak, i jesteśmy w stanie jakby nagiąć pewną decyzję wykonawcy przez to, że jesteśmy właśnie dziewczynami i on rzeczywiście, no dobra, dziewczyny, zrobię tak. Myślę, że to jest też...
Ale też bywa tak, że potem w odpowiedzi na to chcemy się odwdzięczyć i zjedziemy zawsze z jakimś
tak,
prezentem, czy
tak, dokładnie. Tak, myślę, że no dokładnie. Myślę, że też to, że drugi wykonawca przy Diamencie się zdecydował, myślę, że to była w głównej mierze było też czynnikiem takim, że rzeczywiście no... Tak, bo no, byłam po prostu, wyglądałam naprawdę jak zbity pies i on po prostu się nade mną zlitował. Nie wiem, czy przy takiej wersji zbitego chłopaka by się zdecydował. Tak, tak. No tak, dokładnie.
Dobra, to teraz będzie to moje pytanie. Macie tą biżuterię, która jakby tam kilka lat temu, jakieś 4 lata temu ona się pojawiła, była jakaś taka bardzo głośna. I w sumie jak to po tych 4 latach z tą biżuterią jest? Czy jakby to jest, jaki procent dochodów firmy stanowi biżuteria? No bo I w ogóle może rozwiejcie moje wyobrażenie. Ja mam takie wyobrażenie, że teraz jest cała linia tworząca tą biżuterię, że wy już się tym nie zajmujecie, a po prostu pieniądze lecą same. Bo robi to jakaś ekipa i wy tylko sprawdzacie, czy na pewno wszystko działa. Może po prostu wytłumaczcie, na jakiej zasadzie wyprodukowanie tego i potem czerpanie zysków na dłuższą metę działa i jaki to teraz jest procent dochodów całej firmy. Nie chodzi mi po prostu, żeby dowiedzieć się o konkretnych sumach, tylko czy z samego tego się dałoby utrzymać firmę.
Powiem tak, że to, że mamy właśnie dwa działy, to z jednej strony wydawało nam się, że jest za dużo, i że powinniśmy się właśnie skupić albo na produkcie, albo na architekturze, ale z drugiej strony przekonałyśmy się o tym, że mamy dzięki temu duży balans na zasadzie takiej, że w momencie, kiedy wiadomo, jak jest z architekturą, zdarzają się duże projekty, duże transze, zdarzają się mniejsze projekty, małe transze, są to bardzo nieregularne dochody. Z produktem jest tak, że mamy tą bazę, czyli on się sprzedaje oczywiście bardziej sezonowo lub mniej, bo wiadomo, że grudzień jest innym miesiącem niż na przykład styczeń, luty, ale to minimum i bazę jakąś nam daje. I trudno jest powiedzieć o tym, czy jest to także 50% na 50, bo w rozbiciu na miesiące to tak nie jest, bo po prostu duże zlecenie z architektury bardzo deformuje ten obraz. Natomiast, tak jak mówiłam, daje taką bazę. Natomiast jeżeli, nie wiem, o co jeszcze pytałeś? Że to nie jest tak, że zaprojektowałyśmy sobie 5 lat temu linię i to sobie teraz samo funkcjonuje. Oczywiście tak nie jest. W pracowni, w naszym teamie jest też Agnieszka, która zajmuje się stale obsługą zamówień internetowych, całą logistyką, czyli odbiorami. Obecnie współpracujemy z 3 jubilerami, stale współpracujemy z panem Czesławem. Są to osoby, do których trzeba właściwie non-stop jeździć, trzeba dostarczać materiały, trzeba składać zamówienia na materiały, które są potrzebne do realizacji naszych zamówień, trzeba obsługiwać sklep internetowy, trzeba na bieżąco monitorować na przykład taką prozaiczną rzecz jak ceny przesyłek dostawców, kurierów, opakowanie produktu, nie tylko to, w którym się znajduje, ale też pakowanie później wysyłek, obsługa wszystkich punktów sprzedażowych, bo współpracujemy z kilkunastoma punktami w całej Polsce na różnych zasadach. Teraz staramy się to bardzo uspójnić, ale trzeba też o te punkty dbać. Bardzo ważne jest to, że widzimy, jak tracimy kontakt z jakimś sprzedawcą, to ta sprzedaż od razu spada i to ma przełożenie. A oprócz tego obsługujemy klientów instytucjonalnych i firmowych, czyli do tych klientów też trzeba dbać i o tym się teraz przekonujemy, że jednak do tych klientów trzeba wracać i do nich wychodzić, a do tej pory żyłyśmy sobie z takim przeświadczeniem, że no klienci do nas wracają i wszystko jest okej. Więc tak jak Roma mówiła, przechodzimy trochę zmian, dla nas dosyć dużych i istotnych. Natomiast na pewno nie jest tak, że zaprojektujesz sobie coś i to sobie będzie żyło swoim życiem. Zawsze będzie musiała być do tego delegowana osoba, która będzie musiała tego pilnować. Bo też staramy się robić tak, żeby jednak nowości wprowadzać, więc wprowadzenie nowości pochłania mnóstwo czasu i okej, mamy bazową kolekcję, ale jednak jedna z nas na przykład pracuje nad tym, żeby wprowadzać nowości, a Aga cały czas monitoruje jakość produktów, wysyłki i tak dalej. Nie wiem, czy wyczerpująco odpowiedziałam.
Patrząc na to, na tą część biżuterii i architektury, to można by było patrząc na jakby same faktury, że więcej mamy tak naprawdę kasy z tego produktu, mniej z architektury, ale trzeba brać też pod uwagę koszty, że w przypadku architektury tych kosztów jest o wiele mniej, a w przypadku produktu o wiele więcej. Jest to na 100% w przypadku architektury, dajmy na to 10, a w przypadku produktu aż 40. Więc to jest taka różnica i bardzo jakby skomplikowane jest wyliczenie, na czym naprawdę się zarabia. A to, że mamy jedną odnogę i drugą w postaci biżuterii i architektury powoduje, że jakby możemy balansować to, co Bogna wcześniej powiedziała.
Chciałabym zapytać, na ile takie różnice zdań, tak, nieznajomości i współpracy są inspirujące, a nie przeszkadza. I przez to, że powiedziałeś o
Zadałyśmy nasze, przed przyjechaniem tutaj, zadałyśmy Marcinowi to pytanie, jak on to odbiera w biurze, bo niejednokrotnie jest tak, że te odmienne zdania... mamy taką zasadę w biurze, że nad jakimkolwiek tematem nie pracujemy, czy jest to produkt, czy projekt. Robimy burzę mózgów. No i na etapie koncepcji. I no zwykle jest tak, że mamy bardzo odmienne koncepcje z Romą, albo na przykład Roma nie zgadza się z moją, ja nie zgadzam się z jej. Ale znając się tak długo, to, że się pokłócimy przy projekcie, nie wpływa w ogóle na to, jak potem funkcjonujemy. Czyli na przykład przychodząc do kuchni i robiąc kawę, nie jest tak, że ja się do Romy nie odzywam, tylko już na tyle się znamy, że jakby przychodzimy do... tak, do porządku dziennego. Natomiast Marcin stwierdził, że to jest bardzo fajne, więc ja się trochę posłużę jego słowami i że jest to okej.
Okay. Tak, kłócąc się też przy projekcie, nie kłócimy się nie, bo nie, tylko są to jakieś konstruktywne argumenty. Poza tym, no jeżeli ja na przykład podniosę klęskę, no trudno, no, bo ona miała silniejsze argumenty i na odwrót, ale zauważyliśmy też to, że w przypadku projektu, w którym jest bardzo dużo takich emocji, wszyscy się bardzo jakby się nie zgadzamy i zaczynamy wypracowywać jakąś taką jedną koncepcję, ja, Bogna, Marcin, do tego jeszcze dochodzi klient, to ten projekt zyskuje. I bardzo często też już mamy tak wypracowany, tak jakby czujemy, że w momencie, kiedy jest to pierwsze spotkanie z klientem, mamy wypracowany jakiś projekt i klientowi wszystko się podoba, to wychodząc ze spotkania mówimy, nie będzie problem. Klientowi się wszystko spodobało, coś będzie nie tak. I że rzeczywiście tak jest, że na drugi dzień ktoś dzwoni, mówi, że on jednak przeprasza nas, ale on jakby na spotkaniu wszystko mu się podobało, ale on przemyślał jednak to jest dużo rzeczy do zmian. A w przypadku, kiedy ja się kłócę, Bogna, Marcin ma też swoje zdanie, przedtem Ania i jeszcze klient, to wychodzi naprawdę clue tego projektu, który jest, bo każdy zwraca troszkę na inne rzeczy uwagę. I później wychodzi rzeczywiście ten projekt, który jest najbardziej dopracowany i najfajniejszy. Jeszcze ma jakieś pytania? Śmiało.
Przepraszamy, nie wytłumaczyłyśmy. Więc zakładając pracownię, pracowałyśmy właściwie w trójkę. Pracowałam ja, Roma i Ola przy projekcie Gamecrafta. I Ola w sumie wymyśliła, że mamy Bognę, Romę, Olę, no i w sumie Katowice i w sumie dlaczego nie Brokat, a potem w sumie przekonałyśmy się bardzo do tej nazwy pracując z węglem, bo stwierdziłyśmy, że kurczę, no węgiel się też mieni, będziemy mieli taki przekorny brokat, no i potem już tak, potem tak nam zostało i stwierdziłyśmy, że jak nam już to tak zapadło w głowie, to chyba innym też będzie wpadać